NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Jeszcze stosunkowo niedawno żegnaliśmy sezon 2015-2016 spotkaniem pomiędzy Denver Broncos a Carolina Panthers. Jeszcze niedawno emocjonowaliśmy się fantastycznym draftem 2016, podczas którego wielu fanów North Dakota State Bison i samego Carsona Wentza, zapewne z racji szczęścia, że został wybrany tak wysoko, zrobili pierwszy krok do znaczącego podniesienia współczynnika urodzin w mieście. Dzisiaj już odliczamy ostatnie dni do startu przedsezonowych obozów treningowych, a za niecałe 100 dni przywita nas nasza najpiękniejsza pierwszym spotkaniem sezonu regularnego. Tyle słowem wstępu. 11 Pick Six of Season i podsumowanie ostatnich wieści z mapy najlepszej ligi zawodowej świata mam przyjemność jako Karol Potaś przedyskutować w składzie. Kuba Tuczek, cześć Kuba.
Cześć, cześć.
Tomek Piątek.
Cześć, witam was.
A w drugiej części będzie gość specjalny, uwaga, wychowanek albo mający w CV uczelnię Stanford. My tymczasem przechodzimy do informacji z NFL. Zaczynamy od chyba najważniejszej informacji, jeżeli chodzi o informacje tygodnia. Coraz bliżej jest do końca telenoweli Ryana Fitzpatricka z New York Jets. Wszystko wskazuje na to, że podpisze długoletnią umowę. Według ostatnich informacji od Iana Rapporta popularny Fitz ma dostać 3-letni kontrakt warty maksymalnie 36 milionów dolarów. Wliczając to wszystkie dodatki, podstawową pensją Fitzpatricka miało być 24 miliony, z czego 12 dostałby już w pierwszym roku trwania kontraktu. Dodatkowo mógłby jeszcze w różnych okolicznościach dostać kolejne 12 milionów dolarów. No i pytanie teraz do was, czy spodziewaliście się takiego obrotu spraw, szczególnie w momencie, kiedy podpisali, no co by nie mówiąc, bardzo utalentowanego quarterbacka z Penn State, Christiana Hackenberga? Może najpierw Tomek.
Powiem tak, nie ukrywam, że byłem oczywiście zdziwiony faktem wyboru akurat Hackenberga w drugiej rundzie draftu w tym roku. I moim zdaniem nie jest to gracz formatu, który możemy, mówiąc tak w cudzysłowie, szczuć swojego startera na zasadzie takiej, wybierałem młodego zawodnika, żebyś czuł oddech na plecach i może tak się stać, że on stanie się starterem, a sobie podziękujemy za współpracę. Więc bardziej zdziwiony byłem wyborem Hackenberga niż jestem zdziwiony tym, że tutaj Fitzpatrick walczył o swoje, nie ukrywajmy, bardzo dobry sezon w wykonaniu tutaj absolwenta Harvardu w New York Jets. Fajna chemia stworzona z Brandonem Marshallem, z Ericem Deckerem, więc tutaj też oni w jakiś sposób tam manifestowali.
Właśnie, warto o tym wspomnieć, że oni nawet chyba się zadeklarowali, że oni nie przystąpią do żadnych treningów, póki nie pojawi się jakaś wiążąca opinia z Ryanem Fitzpatrickiem.
Dopóki nie zaczną w ogóle rozmawiać na ten temat, a tutaj przede wszystkim ma się pojawić informacja wiążąca, taka, która zagwarantuje tym zawodnikom grę ze swoim, no, na chwilę obecną ulubionym quarterbackiem w drużynie z Jets.
Kuba?
Znaczy tak, na pewno to, że Ryan Fitzpatrick przedłużył kontrakt z Jets, to jest ich wielki sukces, tym bardziej no za takie pieniądze za 3 lata. Mimo tego, że przyszedł Christian Hackenberg, który, jak już Tomek powiedział, no trochę zdziwiony także byłem, że już w drugiej rundzie wybrano Hackenberga. Jest on utalentowany, ale to jest trochę taki nieoszlifowany diament. On czasem w Nittany Lions, jak grał, to sprawiał wrażenie takiego trochę, czasem, mówię pod presją, sprawiał wrażenie takiego trochę zaskoczonego tym, co się dzieje na boisku, tak? Jeżeli kilka lat może pogra jako backup, to kto wie, może coś z niego jeszcze będzie, ale na pewno nie zastąpiłby Fitzpatricka w swoim pierwszym sezonie. Fitzpatrick był alfą i omegą w sezonie 2015 dla Jets, tak więc nie wiem, no, jeżeli byłbym kibicem Jets, a jak wiadomo jest to kompletnie przeciwny obóz, jako że kibicuję Dolphins, to na pewno bym się bardzo z tego cieszył, bo Ryan Fitzpatrick to jest niesamowicie inteligentny quarterback i taki naprawdę, może jeszcze nie ten elitarny, ale taki przyzwoity, który może zapewnić playoffy.
No ja myślałem, że Ryan mimo wszystko, znaczy jeszcze tu w sumie oficjalnej deklaracji nie mamy, czy ta umowa zostanie podpisana, czy nie, ale wydawało mi się, że Ryan Fitzpatrick, skoro są takie problemy, to wybierze jakieś kolejne inne miasto, bo on jest znany z tego, że lubi zwiedzać NFL i lubi zmieniać różne organizacje, sprawdzać się w różnych filozofiach. Jak wiadomo, to było chyba najgorętsze obecnie nazwisko na liście wolnych agentów. jeżeli podpisze go New York Jets, z pewnością mają na będą mieli na tej pozycji w jakiś sposób stabilizację, no i pewność jakiegoś poziomu. Kolejna informacja wczoraj napłynęła do nas od Adama Schefter'a. Podobno zawodnik ostatnio Philadelphia Eagles, a wcześniej New York Giants i przede wszystkim Seattle Seahawks, Walter Trumont, skończył karierę w wieku zaledwie 28 lat. I to w obliczu tego, kiedy tak naprawdę w poprzednim sezonie dopiero poznaliśmy jego klasę i naprawdę może to nie był taki zawodnik, który już był wielką gwiazdą ligi, ale po ostatnim sezonie pokazał, że ma naprawdę niesamowity potencjał. Tomek, też pytam ciebie pierwszego, jako że też kibicujesz drużynie Orłów z Filadelfii. Powiedz, jak bardzo będzie to zła decyzja dla samej organizacji Philadelphia Eagles? A później Kuba od razu może przejść też do tego i powiedzieć o tym bezpieczeństwie, bo jak tutaj z nieoficjalnych informacji się dowiadujemy, to prawdopodobnie właśnie chodzi o zdrowie, że bał się o swoje zdrowie, dlatego kończy karierę. Tomek, zaczynasz.
Kwestia przede wszystkim następująca. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś tutaj, zadając pytanie, to sezon w Filadelfii był tym sezonem takim przełomowym dla 28-latka, który tak naprawdę będąc już szósty sezon w NFL rozegrał w końcu sezon w pełnym wymiarze meczów, tak? Czyli 16 meczów, 16 jako starter i bardzo dobrze się też prezentował. Z drugiej strony dobre statystyki tak naprawdę na pewno świadczą o tym, że jeżeli zawodnik z pozycji safety ma bardzo dużo obaleń, to tak naprawdę no, świadczy o tym, że jednak ta ilość yardów stracona przez Filadelfię no, była ogromna, więc tak naprawdę też tutaj Filadelfia była jedną z tych drużyn, która potrafiła i dużo tych yardów zdobyć, ale także dużo tych yardów stracić, więc na chwilę obecną nie sądzę, że będzie to znaczący cios w roster drużyny z miasta Braterskiej Miłości. No też nie ukrywam, że widzimy też taką tendencję, prawda, jednak zawodnicy, czy to właśnie 30-letni, czy troszeczkę młodsi, tak jak właśnie w tym przypadku, którym odstawiają przede wszystkim na zdrowie i mamy albo przypadek, kiedy kontuzja przykładowo szyi już w ogóle eliminuje zawodnika w ogóle, jeżeli chodzi o karierę w futbolu amerykańskim, w NFL, to w tym przypadku też mamy różnego rodzaju, oczywiście może inaczej, kibice też często nie wiedzą, jak wygląda sytuacja z rozmów z lekarzami, tak? Może jakieś mikrourazy, może jakieś pęknięcia, no tego też nie jesteśmy w stanie kośćca, my też tego nie jesteśmy w stanie dostatecznie określić, więc jeżeli ma pomysł na siebie, bo to z tego, co nawet czytamy, to można powiedzieć, że on tam gdzieś chce pójść w ogóle w filmy, tak? Pisanie książki, więc no jeżeli ma coś ciekawego do powiedzenia lub też coś ciekawego do wyprodukowania, no to czemu nie?
Kuba?
No z jednej strony jako kibic no żałuję, bo faktycznie zaczął się Trumont rozkręcać w Filadelfii i wydawało się, że już znalazł swoje miejsce na ziemi. Jednak też jako człowieka go doskonale rozumiem. No, życie ma się jedno i jeżeli stwierdził, że futbol kosztuje go zbyt dużo zdrowia, to po prostu z tym skończył, tak? Jeżeli faktycznie znalazł już sobie inne zajęcie, to jak najbardziej jestem za tym. Ucierpi może w związku z tym widowisko, no ale zdrowie jest chyba najważniejsze. To już jest drugi taki zawodnik, który no naprawdę zaczyna świetnie się prezentować i nagle kończy karierę z powodów zdrowotnych. No tutaj cały czas pamiętam o Chrisie Borlandzie, który no naprawdę zapowiadał się fenomenalnie, ale też postawił zdrowie nad futbolem i myślę, że to jest dosyć dobra decyzja, jeżeli ktoś myśli w takim jakby trochę bardziej długodystansowym zakresie.
To Kuba, jeszcze dopytam. Myślisz, że może mieć to wpływ z tą ogólną polityką medialną związaną z tymi wstrząsami, z tym tak jakby pokazywaniem tego, jak futbol może być dla organizmu wyniszczający, czy nie widzisz tutaj w związku?
Nie no, oczywiście na pewno związek jakiś jest, tym bardziej, że dużo się na ten temat mówi, że wykracza to poza światek futbolowy, a zajmują się już tym wszyscy w Stanach Zjednoczonych, jako że to jest sport dosyć rozpowszechniony. I myślę, że tak, że takie czy filmy jak Wstrząs, czy po prostu no, jakby świadectwa zawodników, którzy na starość zmagają się z różnymi problemami, też działają trochę na tych młodych zawodników i ci młodzi zawodnicy, którzy teraz grają w NFL, No myślą sobie, jak będą wyglądać, jak będą się czuć na starość, czy rzeczywiście chcą ją spędzić, albo nie będąc w pełni świadomym, albo na wózku. No dlatego też mówię, no, staram się Waltera Tramonta zrozumieć i cóż, jeżeli czuję, że wybrał dobrze, to ja nic do tego nie mam.
Dokładnie, jeszcze pamiętam, że chyba przed draftem dowiedzieliśmy się też, że jeden z ekspertów NFL Network, już teraz kurczę wypadło mi z głowy, co to było za nazwisko, albo była to jedna z legend National Football League, właśnie opowiedziała o tym, że też ma problemy z głową i może ta świadomość coraz bardziej przychodzi tak jakby do zawodników i oni coraz bardziej sobie zdają z tego sprawę. Chociaż i tak wydaje się, że to jest zagrożenie zdecydowanie ten obecny czas. Pokazuje futbol zdecydowanie w bezpieczniejszy sposób niż było to chociażby 40 lat temu, ale mimo wszystko widać, zawodnicy bardzo rozważają też inne opcje. Widzimy też duży odpływ, kiedyś też na pewno poruszymy ten temat, kiedyś rozmawiałem właśnie tak sobie prywatnie z Łukaszem Dudko i właśnie on o tym rozmawiał, że coraz więcej zawodników wybiera na przykład od razu po studiach akademickich, mając do wyboru baseball czy futbol amerykański, zdecydowanie baseball, bo jest to sport mniej kontaktowy i wbrew pozorom bezpieczniejszy. Zobaczymy jak to się rozwiąże dalej. Ja mimo wszystko będę żałował tego zawodnika, bo jakoś tam już delikatną sympatię zdążyłem do niego złapać i ta informacja, która się pojawiła na Twitterze Adama Schefter'a, to był dla mnie szok. Dobra, kolejna informacja. Kuba, Dion Jordan, twój wielki idol z Miami Dolphins, wraca do gry. Powrót króla? Czekałeś na to?
Tak. Wtedy jak już Dolphins tradowali z Riders po to, żeby wybrać Diona Jordana, no wtedy się łapałem za głowę i myślałem, co też oni robią. Potem jak złapał kontuzję, to się to tylko potwierdziło. Zresztą nawet jak tam cokolwiek można było wywnioskować z jego tam nielicznych występów. No cóż, no... Jeżeli będzie grał tak jak przed kontuzją, to wiele mu nie wieszczę. Aczkolwiek miło by było, jakby nagle odpalił i jeszcze wzmocnił tą i tak już dosyć naładowaną linię defensywną. Wiele od niego nie oczekuję, powiem tak. Nadal jest dla mnie trochę bustem.
Mówisz, że ma potencjał na bycie największym rozczarowaniem ostatnich lat w drafcie.
Na pewno potencjał ma, no. Teraz ma jeszcze kolejną szansę udowodnić, że tym największym rozczarowaniem nie jest, ale no, jakoś, wiesz, nie wierzę w to, żeby zdołał się jakoś odkuć.
Tomek, chciałbyś coś dodać?
Znaczy, gwiazda typująca, ja tak zawsze, jeżeli chodzi o Diona Jordana, miło go wspominam, ponieważ sam go z chęcią wsadziłem do Front 7 tutaj cyklu, o nich już jest głośno. Właśnie podczas draftu 2013 bodajże i też kwestia następująca. Moim zdaniem Dion Jordan jest troszeczkę ofiarą systemu. Nie powinien grać jako DE w formacji 4-3. Zdecydowanie lepiej czułby się jako zewnętrzny linebacker 3-4. Druga sprawa, braki fizyczne były bardzo widoczne podczas jego nielicznych występów. Rzeczywiście, moim zdaniem jest to jeden z tych kandydatów, o którym będzie się raczej mówiło negatywnie w przeciągu kilku najbliższych lat, a nie sądzę, że w chwili obecnej jest w stanie wskoczyć jako starter do składu.
Okej, teraz kolejna informacja. Niedawno, bodajże w poniedziałek bądź w niedzielę, opublikowany został wywiad z Sebastianem Janikowskim, naszym jedynakiem w NFL. Kicker Oakland Raiders powiedział na jedno z pytań dotyczące współpracy czy jakiejś promocji futbolu amerykańskiego, opowiedział, że nie ma z tym problemu i na przykład z Oakland Raiders przecież drużyny NFL były już w Londynie, Berlinie, może czas na Warszawę, trzeba pogadać z ludźmi, którzy zajmują się futbolem amerykańskim w Polsce, ja im pomogę, trzeba podzwonić, coś zaproponować, myślę, że da się to zrobić, let's do it, niemożliwe nie istnieje. Tomek, kurtuazja, czy jest rzeczywiście coś na rzeczy, jak myślisz?
Tak, piękne słowa, fajnie to brzmi dla nas kibiców, którzy mogliby po prostu wsiąść do pociągu i pojechać sobie na mecz NFL od tak, mówiąc kolokwialnie. Sytuacja następująca, w chwili obecnej, kiedy jeszcze jest graczem NFL, brzmi to i jest to moim zdaniem kurtuazja, natomiast w momencie, kiedy skończy karierę, będzie miał zdecydowanie więcej czasu na to, żeby rzeczywiście przyjechać i no, oczywiście będzie też na pewno jakiś pojawi w Polsce, będzie oczywiście zapraszany na pewno na mecze, na finał na przykład Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, no, będzie tą twarzą, będzie takim napędzającym...
Będzie mógł być twarzą, nie? Bo już też słyszałem nawet opinię, że kiedyś był zaproszony na super finał, ale nie przyjechał, bo akurat są tak się złożyło, że w jego grafiku był wtedy golf.
Znaczy, no widzisz, też by wolał zdecydowanie się zrelaksować po wyczerpującym sezonie niż latać za ocean, mniejsza o to. Natomiast kwestia następująca. Moim zdaniem dopiero jesteśmy dopiero jest w stanie cokolwiek zrobić Janikowski, jeżeli właśnie już będzie na emeryturze tej sportowej. Dopiero wtedy, kiedy będzie miał czas ewentualnie i naprawdę, jeżeli to, co powiedział, gdzieś tam siedzi mu z tyłu głowy i chce nam sprezentować chociażby, no nawet mecz tutaj Football Angielskiego z sezonu zasadniczego, byłoby to świetne przedsięwzięcie. Z drugiej strony możemy go na przykład porównywać do Gortata, tak? Gortat gra w koszykówkę w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdża, robi kampy, tylko tutaj zawsze będę mówił to, że futbol amerykański jest niesamowitym wyzwaniem logistycznym. To nie jest tak, że w każdym mieście w Polsce, na jakimś dużym, małym, czy na jakimś przedmieściu, jak jest jakiekolwiek boisko do koszykówki, tam możemy sobie pokozłować, rzucać piłkę do kosza, okej. Okay. A powiedz mi, ile jest takich dzikich, że tak powiem, boisk futbolowych? Nie ma w ogóle. Więc no też trzeba tutaj zacząć tak naprawdę pracę u podstaw, trochę pozytywistycznie to zabrzmiało, ale no tak bym to musiał wyglądać, jeżeli Sebastian by się przyłożył i naprawdę by chciał coś zrobić, na pewno nie samym nazwiskiem, ale także musiałby też liczyć na bardzo dużą pomoc zza oceanu, bo sam raczej nie jest w stanie tego udźwignąć. No do tego oczywiście dochodzi tutaj chęć i takie zaangażowanie władz no, stołecznego miasta, bo sądzę, że jeżeli coś by miało na rzecz, no to oczywiście byłaby to Warszawa.
Kuba, jak myślisz, jest rzeczywiście tak, że najpierw trzeba zbudować pewną bazę? Bo moim zdaniem na przykład Sebastian Janikowski to wbrew pozorom w Polsce jest nieznana osoba i wielu może kojarzy go z zestawem Super Expressu, w którym jest liczba, mówię, nie wiem, zarobków za rok. I okazuje się, że tam Sebastian Janikowski ma jednostrzałowych pozycji, a tak naprawdę to nikt nie wie, co to jest, co to za sport. No i jak by ewentualnie przyjechał do Polski, to z tą frekwencją też mógł być problem. Kuba, co sądzisz?
Znaczy, no właśnie, nie jesteśmy jeszcze takim rynkiem, jakim jest albo zachodnia Europa, albo Meksyk, albo Chiny. Teraz dopiero w tym sezonie będzie pierwszy mecz rozegrany, znaczy pierwszy już po latach, pierwszy mecz rozegrany w Meksyku. Polska nie jest jeszcze, wiecie, no... Nie mamy aż takiego fanbase'u tutaj i myślę, że mecz NFL w Polsce to jest mrzonka, bo no kto wypełniłby stadion? No spójrzmy prawdzie w oczy.
Znaczy wiesz co, wielu mówi o tym, że Liga NFL nie miałaby problemu z wypełnieniem takich stadionów, ponieważ są na przykład okoliczne Niemcy, gdzie ten futbol fantastycznie się rozwija i to nie jest problem, żeby przejechać sobie z Berlina do Warszawy na bliskie spotkanie z Oakland Raiders, na przykład Oakland Raiders New York Patriots, czy każde inne zestawienie.
No właśnie, ale na tej samej zasadzie, dlaczego Polacy nie mogą pojechać do Niemiec? Myślę, że NFL, jeżeli już by zdecydowała się umieścić gdzieś jakieś spotkanie poza Londynem, to byłyby to właśnie Niemcy, gdzie no faktycznie futbol jest znacznie bardziej rozwinięty niż Polska Liga, chociaż nasza Polska Liga jest bardzo prężnie się rozwijająca i nic jej tutaj nie ujmując, jednakże no... Tym bardziej, że już teraz mamy Maurica Beringera, przecież Balatunda Ekbusi też po lidze niemieckiej był w NFL, no to jednak jeżeli już miałaby wyjść International Series w Europie poza wyspy, no to na pewno byłyby to Niemcy, nie Polska.
Też warto było wspomnieć o tym pierwszorundowym piku Indianapolis Colts, który teraz przeszedł do Jacksonville Jaguars. Kurczę, wypadło mi jego nazwisko z głowy, jak możecie. Pamiętasz, Tomek?
To Björn Werner, tak?
Dokładnie. To też jest mega potencjał. Ja już czytałem kilka lat temu o nim, no jak tylko zacząłem się interesować futbolem, bo czytałem o nim zestawienia, że to naprawdę jest gość, który ma coś w sobie i może być wielką gwiazdą. Został wybrany w pierwszej rundzie draftu. Myślę, że taka wizyta rzeczywiście, tak jak Kuba wspominałeś, została entuzjastycznie bardzo przyjęta. No i tam też nie byłoby problemu. I też właśnie wydaje mi się, że Niemcy są zdecydowanie wyżej w tej hierarchii, jeżeli chodzi o państwa, które mogą gościć w przyszłości NFL, ale taki camp albo nawet zwykła rozmowa motywacyjna. Ja sam, gdybym miał możliwość wybrać się na jakieś, czy nie wiem, seminarium, czy zwykłą nawet pogadankę z Sebastianem Janikowskim, to pewnie miałbym 1500 pytań do niego i o tak naprawdę błahe rzeczy, od tego jak wchodzi się na stadion, od tego jak jest się przygotowywanym, jak wygląda tydzień meczowy, po no cokolwiek inne ważniejsze sprawy i ważniejsze rzeczy. Trzeba też pamiętać, że Sebastian Janikowski w 2003 roku wystąpił w Super Bowl przeciwko Tampa Bay Buccaneers, więc naprawdę tych wspomnień jest sporo i nawet takie zwykłe, mówię, kurtuazyjne może spotkanie przy okazji superfinału, to też byłaby wielka sprawa. Kolejna rzecz. Wiedźmina niesie, że najnowszą wybranką Odella Beckhama Juniora została Khloe Kardashian, obecna żona Lamara Odoma. Co sądzicie o tym wyborze, Kuba?
No cóż, wiesz, ja bym nie narzekał, nie? Nie znam jej, no ale...
Ale wiesz co?
Kuba, wiesz jak skończył Lamar Odom ostatnio? No
właśnie, właśnie chciałem powiedzieć.
No właśnie, to może być toksyczna kobieta, więc tutaj nie wiadomo.
Dlatego mówię, że jej nie znam, to nie będę się na ten temat wypowiadał, no ale cóż, życzę mu szczęścia na pewno.
no taki trochę konflikt interesów NBA, NFL, nie? Bo tak Lamar Odom, Odell Beckham Jr., jedna gwiazda NBA, drugi no obecna jeszcze gwiazda NFL. Będzie się gryzło, może być gorąco.
Gwiazdą jest gwiazdą, nieważne gdzie gra, to wiesz.
Czyli Tomek też raczej błogosławisz Odellowi.
Znaczy powiem tak, no po prostu na pewno jakiś koloryt będzie, byleby to, życzę kibicom Giants, żeby to nie wpłynęło na jego grę i tyle.
Na koniec pierwszej części informacja dla wszystkich fanów Johnny Manziela, jest ich na pewno mnóstwo. Na początku tygodnia zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, ale po dwóch dniach odnalazł się w nocnym klubie w Houston. Czy to znaczy, że coraz bliżej mu do gry w Houston Texans, Tomek?
Znaczy na pewno bliżej mu do lokali różnego rodzaju w Houston, natomiast czy bliżej mu do gry? Szczerze, nie życzę kibicom Houston tego typu zawodnika na ławce. Moim zdaniem, i bardzo przepraszam wszystkich kibiców futbolu amerykańskiego, to jest pewnego rodzaju, takie mam czasami wrażenie, to kiedyś nawet z Michałem Gutką rozmawiałem bardzo dawno temu, na samym początku, jak gdzieś tam już ten Johnny się pojawił w tle, że to jest taki trochę Mario Balotelli NFL, tak? Czyli mamy utalentowanego zawodnika, ale jednak niestety ta głowa w sposób niesamowicie skuteczny hamuje mu rozwój kariery. Więc no tutaj nie życzę tak naprawdę na chwilę obecną żadnej drużynie takiego zawodnika w rosterze, no chyba, że nagle, nie wiem, coś się stanie niesamowitego, jakieś objawienie i zacznie w końcu grać, a nie rozbijać się po lokalach i pokazywać zdjęcia, kogo on to nie zna i tak jest moje zdanie na ten temat.
Kuba, czy nie masz zdania może, że wiesz, tutaj wizyta czy zaginięcie, jak to by nazwać, Johnny Manziela w jednym z lokali nocnych Houston, troszkę nas tak jakby no szokuje i denerwuje, bo to chyba nie tak powinno wyglądać, ale wczoraj też i u nas też na profilu opublikowaliśmy film z Gronkowskim. Ja akurat przy jego postaci nie mam problemu. Czy masz wrażenie, że na takie zachowania jeszcze trzeba sobie zasłużyć, może żeby jakaś była nasza akceptacja, czy to też zależy od charakteru zawodnika? Jak to uważasz?
Ja myślę, że to zależy głównie od charakteru, bo ile Gronk jest no lubiany przez wszystkich i wiesz, i nawet jeżeli wstawia te zdjęcia, to raczej wygląda na świetnie się bawiącego. Natomiast Johnny Manziel, jak już coś, wiesz, upublicznił, to był zalany w trupa i no tak, wiesz, zaczynał się z niego robić wrak człowieka i teraz, jak słyszę te wszystkie raporty o tym, że się zaginął w Nowym Jorku, a odnalazł się w Houston, to naprawdę mnie to już przestało dziwić i jego kariera naprawdę jest już, no cóż, pogrzebana.
No też mówię, nie ulega wątpliwości, że Gronk ma zdecydowanie większe warunki fizyczne, może więcej wypić. A ma znaczy, przy podobnych ilościach...
Wiesz, to jest taki tylko ogólny, to nie zawsze się sprawdza, nie? Myślę, że to po prostu zależy właśnie, jak też powiedziałeś, od charakteru, bo Johnny Manziel, no cóż, on zaczął się bawić też, to też jest swoją drogą, że zaczął się bawić przed tym, jak zaczął dobrze grać w NFL, a Gronk dopiero ostatnio zaczął, wiesz, wypływać z tymi różnymi swoimi nocnymi wybrykami, kiedy już jest no, gwiazdą największego formatu.
A propos tego, że właśnie wspominałeś o tym, że większe warunki fizyczne to nie zawsze znaczy większa kondycja, mówi to Kuba Tłuczek, który ma chyba 2 metry wzrostu, tak?
Nie wiem, 190 cm,
ale to jest. Dobra, z własnego doświadczenia. Tak jak zapowiadaliśmy, w drugiej części jest z nami Michał Adamczyk, wychowanek albo mający w swoim CV Uniwersytet Stanford. Bardzo nas tym zainteresował, więc zaczynamy od tego pytania. Michał, jak to się stało, że skończyłeś tą samą uczelnię co wielu, wielu zawodników, ale w ostatnich latach przede wszystkim Andrew Luck? Powiedz o tej historii.
Ta historia jest dosyć zabawna, ponieważ de facto nie postawiłem nawet stopy na ziemi amerykańskiej. Wyszło to z tego, że jako młoda, dosyć ambitna osoba będąca na studiach, stwierdziłem, że poza tym, co będę miał na papierku ze studiów, chciałbym mieć coś więcej, jakieś kursy, jakieś staże, coś takiego. Odbyłem Google Internship w Dublinie i stwierdziłem, że może coś mi się uda jeszcze dalej. Usłyszałem o takim pomyśle, o klasie AI, Artificial Intelligence w Stanfordzie, która była taka pionierska ze względu na to, że odbywała się przez internet i normalnie dostawałeś później dyplom Stanforda. Zaaplikowałem na to razem z bodajże 12 milionami osób No i okazało się, że spodobali się na tyle, mój list motywacyjny był na tyle ciekawy, że dostałem się do tego programu.
A efekt końcowy jest taki, że udało ci się ten dyplom uzyskać, czy jednak nie udało się jakoś pogodzić tego z innymi obowiązkami?
No jak mogło się nie udać? To pewnie, że się udało.
To gratulacje.
Ale potrafi.
No
nie,
jesteś...
oczywiście, że się udało.
Czyli możesz mówić o sobie... Możesz mówić o sobie, że jesteś, no nie wychowankiem, ale no pełnoprawnym studentem Stanfordu.
Wychowankiem, no ukończyłem, można powiedzieć, że u nich ukończyłem kurs. Dali mi dyplom ukończenia kursu, mimo że wcześniej było napisane, że ukończę po prostu kierunek, ukończę klasę i tak dalej. Ale mam na papierze, że ukończyłem kurs w Stanfordzie, klasy o specjalizacji Artificial Intelligence.
Okej. No to teraz musimy Ciebie troszeczkę też poznać, bo z pewnością nasi słuchacze może nie śledzą wszyscy aż tak uważnie Crusaders z Warszawa, więc skąd pasja do futbolu amerykańskiego i jak się w nim odnajdujesz w tym no, bardzo specyficznym i hermetycznym środowisku futbolu amerykańskiego w Polsce?
Moja przygoda z futbolem zaczęła się od tego, że jadąc do sanatorium, mój kolega pisał do mnie i to tak dosyć ostro spamował: dawaj, przyjdź na trening, dawaj, chodź. A ja tak patrzę, o co mu chodzi, czy to piłka nożna, bo wcześniej razem graliśmy w drużynie piłki nożnej, a on mówi futbol amerykański, a ja tak, nie za bardzo, no nic o tym nie wiem, dla mnie, jako dla osoby lubiącej piłkę kopaną, no abstrakcja troszeczkę. No ale wiem, że tam też się osoby dosyć silne przydadzą, dosyć mocne, no ja wcześniej trenowałem sporty walki, miałem nawet medal na Mistrzostwach Polski w judo, także chciał, żebym po prostu wpadł. No ja powiedziałem najpierw, że nie, bo muszę jechać do sanatorium, miałem problemy z kręgosłupem, mam dyskopatię, mam endezopatię, no ale później stwierdziłem, że no dobra, pójdę, zobaczę, o co tu chodzi. I pierwszy trening tak z marszu, od razu z sanatorium, bez żadnego przygotowania, boom, taki wycisk, że aż mi się spodobało. Poszedłem na drugi, znowu wycisk. I tak cały czas, nie ma żadnego głaskania po główce, tylko non stop praca, non stop coś. I zakochałem się po prostu w tym, że jak przychodzę na trening, przychodzę uśmiechnięty, zajarany, a wychodzę ledwo we własnych siłach. Tak dostawaliśmy w kość i tak mi się to spodobało, było zupełnie co innego niż w piłce nożnej. Nie było żadnych gwiazdeczek, każdy tylko mocno pracował, mocno.
A czym obecnie jest, czym jest dla Ciebie futbol, bo też... Nie ukrywam, że ja na przykład poznałem Twoją osobę z tych spotów telewizyjnych, bo teraz też często gościłeś, czy to w TVP, mówiliście o tym Waszym bardzo ciekawym projekcie Krucjaty, czy też liceum dla futbolistów amerykańskich. A czym obecnie dla Ciebie jest futbol?
Futbol jest dla mnie w chwili obecnej spełnieniem. Jest w każdej mojej dziedzinie życia, na pewno jakaś cząstka futbolu jest. Dam prosty przykład. No jestem osobą, która para się handlem, można powiedzieć. Wstaję codziennie rano o 6. Pierwsze co robię, wiadomo, jem śniadanie, ogarniam się, idę na siłownię. Robię swój trening, później robię moje rzeczy. Jeżeli mamy dzień treningów Crusaders, no to lecę później na trening. Jak mam jakąś wolną chwilę, siedzę na handlu, oglądam zagrywki, uczę się playbooka. U nas na naszej grupie facebookowej też to chwilę pomagamy nowym osobom, szczególnie no jak kursuję do zadania 4 lata, także też jestem jedną z osób odpowiedzialnych za przyuczenie nowych do ich do nowych obowiązków, do wprowadzenia ich w to. Co dalej? Dla mnie futbol jest sposobem na życie, dzięki temu wydaje mi się, że mimo iż już mam no prawie pod 3 dychy lecę, to uczy charakteru. Nawet starsze osoby, które de facto zawsze pracowały za biurkiem, uczy ich to być, nie wiem, może nie mężnym, ale bardziej stanowczym, bardziej skupiającym się na tym, czego chcą i realizowania się we wszystkim, czy to w pracy, czy w domu, no i w sporcie.
W Crusaders jesteś, mówisz, od jakiegoś czasu i czujesz tak na swoich plecach, na swoich barkach coś takiego jakby... No, większą odpowiedzialność, że teraz nie możesz być tylko odpowiedzialny za siebie i za te zagrywki, ale także za to, żeby na przykład młode osoby, które przychodzą grać w futbol, czy przychodzą do waszej, nie wiem, drużyny, żeby po prostu czy na trybuny popatrzeć na ten sport, że ty musisz w pewien sposób ich tak jakby uświadamiać i zachęcać. To jest właśnie na plecach takich weteranów jak ty.
Znaczy, wiesz co, powiem ci, że u nas w Kruszach, że tak powiem stereotypowo, jak wszędzie się mówi, jest tak, że my jesteśmy bardzo pozytywnie i bardzo otwarcie nastawieni do wszystkich nowych osób nie postrzegamy ich jako osoby, które mogą zająć na przykład nasze miejsce, czy to na jednej pozycji, czy na drugiej, tylko staramy się, żeby wzmocnić naszą drużynę. Także staramy się przekazać weterani, biorąc to w cudzysłowie, staramy się przekazać wszystko, co umiemy, poza tym, co nam mówi trener, wszystkim nowym osobom, żeby oni się uczyli, żeby naprawdę robili postępy.
No i to spytam...
Także jesteśmy od tego my.
No i spytam ciebie teraz o J.J. Watta, czyli też jednego z moich ulubieńców. Podobno gdzieś zasłyszałem, że jest to jeden z twoich głównych idoli. Skąd te uczucie?
Na pewno ze względu na etykę pracy. Bardzo mi się podoba jego etyka pracy. Bardzo podoba mi się to, że w czasach, w dobie różnych gwiazdek w stylu swag, bling bling i tak dalej, mam dużo pieniędzy, wyrywa fajne panienki, jestem super, ekstra fajny, czyli na przykład Johnny Manziel, jest taka osoba, która haruje jak W, i to nie przysłowiowy W, tylko non-stop, można zobaczyć jego filmiki, jak on jest na siłowni, jak on jest bratem, któremu też robi trening na off-season i on cały czas ćwiczy. A jak nie ćwiczy, to nie zajmuje się jakimiś pierdołami w stylu idę do klubu, wyrywam panienki, tylko udziela się charytatywnie i jest to dla mnie, no wow, po prostu, no nie znam innej takiej drugiej osoby w świecie sportu, która robi coś takiego, że wstaje rano, leci, robi swój trening, a później jeszcze się udziela charytatywnie, musi mieć ogrom siły i musi się po prostu tym pasjonować. To jest, no wydaje mi się, że to jest jego sposób na życie.
Też na potwierdzenie tych słów, co mówisz, pamiętam też sytuację z chyba bodajże rok temu. W PiSie przygotujemy ten filmik, żebyście mogli sobie też o tej sytuacji przypomnieć. Pamiętam, jak był okres chyba jakiś międzytreningowy, czy to już potreningowy, i było spotkanie z kibicami i J.J. Watt tam udzielał autografy. No i taka malutka dziewczynka tam krzyczała i J.J. Watt. No i ten J.J. Watt podszedł do niej, ona mówi hi J.J. Watt i on to hi. I wziął ją na ręce, pocałował i tak naprawdę mega sympatycznie to wyglądało. I takie wspomnienie z tym dzieckiem na pewno zostaną no, do końca życia. A też wiele mówią o samym zawodniku, bo wcale tam nie musiał podejść. Pamiętam też sytuację, bodajże chyba z Chicago Bears, o czym opowiadał kiedyś Łukasz Dudka. Też mówili, że czekali na zawodników i tak naprawdę to podszedł tylko trzeci skład podpisał autografy, nie wiem czy to była mniejsza czy większa sesja autografów, nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu w głębokim poważaniu ich miał na przykład Jay Cutler czy inni zawodnicy, a tutaj J.J. Watt sam swoją osobą podszedł no i pokazał się swoim kibicom, na pewno mega sprawa. Teraz czas na Kubę i Tomka. Kuba, może pierwszy. Czas na twoje pytania.
Znaczy tak, w ogóle jak słyszałem, że będziemy rozmawiać z absolwentem Stanford, to trochę mi się zaświeciły oczy, bo wiem, jak trudno się na Stanford dostać. No i też trochę cię zapytam o ten kurs, który ukończyłeś. Czy to było tak na zasadzie, jak MIT Open Coursework działa, że po prostu dostawaliście materiały i potem jakoś mieliście zaliczenie z tych materiałów robić, czy po prostu to były takie jakby pełnoprawne jakieś wideokonferencje, webinaria, z profesorami Stanfordu i na tej samej zasadzie przeprowadzone te jakieś egzaminy. Jak to wyglądało?
To jest to, co mówiłeś w drugiej części twojego pytania. Czyli mieliśmy kursy, mieliśmy webinaria, mieliśmy nawet czasem, bo to było rzadko, no bo wiadomo, że brali osoby z różnych stref czasowych. Były konferencje live, były wykłady, były nawet laboratoria. Także to nie wyglądało tak, że rzucali nam jakieś zagadnienia, my się tego kuliśmy i później nam dawali test wyboru, tylko nie, trzeba było do tego przysiąść i naprawdę trzeba było na tym posiedzieć, poszukać jeszcze wielu źródeł w internecie, żeby sobie no, samemu pomóc, tak? Także to, że tak powiem, nie była kaszka z metkiem. Ukończyć to, mimo już każdy miał de facto do tego dostęp pośród tych tam 12 milionów, ukończyć to jednak no, dla mnie na przykład osoby, która jest, no można powiedzieć w cudzysłowie humanistą, to było mega wyzwanie i też moi znajomi, którzy na przykład byli na Politechnice, którzy się zajmowali informatyką, matematyką, też mi pomagali z tym.
Okej, a jeszcze jedno takie pytanie, bo też ukończyłem kurs na Uniwersytecie Purdue, no i tym samym oni mnie trochę kupili i od tamtej pory śledzę dokładnie ich poczynania w NCAA. Czy tak samo ty zostałeś takim jakby fanatykiem Stanford Cardinals?
Szczerze mówiąc to nie. Uważam siebie za inaczej. Dosyć krótko interesuję się futbolem na szczeblu akademickim, żeby móc sobie mówić, że jestem kibicem jakiegoś zespołu. Uważam, że powinno się mieć do tego, no nie wiem, kogoś faworyzować, jakiegoś zawodnika lubić. Ja de facto nie jestem za czymś takim i z NCAA, jeżeli są już jakieś mecze i ogólnie tak samo jak z NFL, to zawsze kibicuję outsiderom, bo lubię, jak sprawiają niespodziankę.
Tomek, czas na twoje pytania.
Ja mam pytanie typowo, że tak powiem, futbolowe, gdzieś tam z taką domieszką, że tak powiem, taktyki. Powiedz mi, Michał, system gry w obronie, jeżeli chodzi o front, 4-3 czy 3-3-4 i dlaczego?
To jest dosyć ciekawe pytanie, ze względu na to, nie wiem, czy dobrałeś to pytanie do naszej drużyny ze względu, że wpadliśmy do PLFA 2 i jak się tam gra, że gra się głównie biegami. Także nie wiem, czy tutaj jakieś pośmiechujcie, czy nie. No ale dobra, szczerze, szczególnie z tak w cudzysłowie nowym defensem, gdzie dwóch asset linebackerów może pełnić rolę takich no, mocno wysuniętych safety. Bardziej to, ale nie jestem specem od taktyki, ja jestem tylko po to, żeby dorwać QB. Resztę zostawiam naszym trenerom. Ale najbardziej mi pasuje ta opcja ze względu, że mogę po prostu lecieć na outside i robić to, co lubię, no.
Jasne.
Bić mocno.
Jasne, jak rozmawiałem na twój temat z Karolem, to właśnie podsunął mi taką informację, że potrafisz, że gdzieś tam w metryce masz napisane, że grasz w linii, jako defensywny liniowy, jako linebacker, także jako running back. I chciałbym zapytać o tego, o bycie running backiem, bo też, żebyś mi na przykład powiedział, czy ty jesteś takim running backiem, ten tak zwanym third down, tak? Czyli wychodzisz na trzecią próbę, gdzie macie na przykład do zdobycia jakieś tam 2-3 yardy i po prostu takiego powerbacka grasz, który się po prostu przebija przez linię, czy gdzieś tam jako taki pełnoprawny running back grający w wielu akcjach w ciągu meczu?
Moim głównym zadaniem jest gra na distancji wszędzie, mimo iż mam 1,76 m wzrostu, czyli de facto wzrost siedzącego psa na tej pozycji, ale nadrabiam to szybkością. Jeżeli chodzi o moją grę na running backu, to powiem ci i mogę was zawieść w tym momencie, że w oficjalnym meczu nie zagrałem ani razu, trenowałem to dopiero w tym sezonie i jestem de facto ostatnią opcją zboru u nas w drużynie. Jeżeli, nie wiem, nie daj Bóg, nikomu nie życzę, jeżeli ktoś się posypie, to wtedy mam nadzieję, bo nasz koordynator ofensywy mi to obiecał, że wtedy wejdę i będę robił to, co lubię. Czyli będę grał.
Czyli tak jeszcze chciałbym ostatnie pytanie zadać. Na pewno kojarzysz z obecnie Los Angeles Rams gracza Aaron Donalda. On gra na defensive tackle w 4-3. Ma 1,83 m wzrostu wewnątrz linii, wewnątrz frontu. Ty mówisz, masz 1,70 m gdzieś tam na zewnątrz. Czyli co, jak byś na przykład, co byś doradził zawodnikowi takiemu, który właśnie jest swoich gabarytów i no naprawdę chciałby grać na linii defensywnej, tak? Czyli co, na co byś postawił przede wszystkim? Na szybkość, pracę nóg? Jak to wygląda?
Szczerze, biorąc pod uwagę moje dosyć krótkie doświadczenie w PLFA 2 i biorąc też pod uwagę to, że dwa razy u nas wewnątrz w drużynie, to no, de facto nic nikomu nie mówi, nie jest takie miarodajne, ale dwa razy zdobyłem tytuł najlepszego liniowego u nas, zdobywając w pierwszym sezonie nie pamiętam ile, ale w drugim sezonie 7 saków, w trzecim sezonie 10 saków w PLFA 1, ale pierwszy to bym postawił na pewno na szybkość. I na pewno nie to, co robią wszyscy zawodnicy z PLFA 2. I tutaj od razu wszystkich przestrzegam. Nie wchodźcie w kontakt z liniowym, nie przytulajcie się do niego. To nie jest wasze zadanie. Szybkość, szybkość, jeszcze raz szybkość i na pewno praca rąk.
Mam świetną odpowiedź, dzięki bardzo.
No to Michał, dzięki wielkie, że wpadłeś do naszej audycji. Miło było posłuchać absolwenta Stanford w naszej audycji. To też jest pewien zaszczyt. Mam nadzieję, że może akurat w trakcie sezonu NFL będzie okazja jeszcze wymienić się opiniami. Dzięki wielkie za poświęcony czas.
Dzięki wielkie. Mogę jeszcze dwa słowa na koniec?
Jasne.
Na pewno chciałbym pozdrowić moją drużynę, chciałbym pozdrowić też moją żonę i mojego kolegę, który Krzysztofa Szemczkowskiego, który mi robi plany. I was również, bo bardzo doceniam to, co robicie. Uważam, że jest to świetne, że propagujecie tak ten sport i że się rozwijacie, także tak trzymać chłopaki.
Miłe słowa, tylko miód dla naszych usłów. Dzięki wielkie. Poza tym był z nami Tomek Piątek po wielu latach przerwy.
Wcale nie takie długie przerwy, mam zamiar wrócić z PIXX Extra właśnie z różnego rodzaju akcjami już niebawem.
No to miód również dla moich usłów, bardzo chętnie. No i Kuba Tłuczek, Kuba, który już jutro podejmuje się bardzo ciężkiej próby i ma bardzo ważny egzamin, bo uwaga, może nam Liga, nie no, nie, Liga NCAA chyba, chociaż nie, w sumie no, nie wiadomo, no pierwsze... może nam podkradnie Kubę, tak? Z NFL 24.
Nie no, po pierwsze nie jutro, tylko w sobotę, a po drugie to jest na razie pierwszy krok i te testy to jest takie jedynie preludium. Zobaczymy, jak wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że się wszystko dobrze potoczy. A za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia.
Dzięki wielkie, ja Karol Potaś również dziękuję za przyjemność poprowadzenia kolejnej audycji. Mówię wam do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień również nie zabraknie wielu tematów. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl